że mówi, nie dźwignę. Jeliasz się kładzie pod drzewem, modli się w taki bardzo depresyjny sposób. Mówi do Pana Boga, że jest najgorszy ze wszystkich swoich przodków, że on się do niczego nie nadaje. Znacie to. Bo to wielu z nas tak się modli. Panie Boże, ja tu jestem do niczego. Panie Boże, ja się nie nadaję. Mnie to się nie da kochać. Ja nie mam siły. W ogóle jestem zerem. Przez wiele, wiele lat tak wyglądała moja modlitwa. Jeliasz tam się kładzie i mówi, że będzie tam leżał, aż umrze z pragnienia. Czyli de facto chce się zabić. Panie Eliasz, proszę zapamiętajcie to, on jest w kościele jednym z orędowników tych, którzy cierpią na depresję. To jest chyba pierwszy w ogóle zdiagnozowany w Biblii przypadek depresji. Że on po prostu leży i nie wstanie. Jeżeli ktoś z was, nie daj Boże, doświadcza tego, to jest straszna choroba. Albo może macie bliskich, którzy są w takim stanie. Proście o wstawiennictwo Eliasza. On tam był. On leżał pod tym drzewem. On wiedział, że nie wstanie. I Pan Bóg, to jest naprawdę jedna z moich ulubionych scen Biblii, wysyła do niego anioła. Nie wiemy, jak miał na imię. To nie był jeden z tej wielkiej trójki. To nie był ani Michał, ani Rafał, ani Gabriel. Nie, jakiś anioł. Ja go na swój własny użytek nazywam anioł terapeuta. Pewnie miał taką fuchę tam w niebie. Pan Bóg zapytał, mamy tam kogoś takiego specjalistę od depresji? Mamy, mamy, tam Heniek jest taki, dawaj go. I wysłał go do tego Eliasza. Kocham tę scenę. Eliasz leży pod tym drzewem. Nie wstanie, nie będzie żył, jest do niczego. Anioł do niego przychodzi i nie ma czegoś takiego. Eliaszu, co się stało? Czy mogę ci jakoś pomóc? Damy radę, z Bogiem przetrwamy wszystko. Nie, Biblia mówi bardzo pięknie. Anioł podszedł do niego, położył mu dzban wody obok głowy, bochen chleba z drugiej strony i jak mówi nasze polskie tłumaczenie, anioł trącił go w bok. To się tłumacz trochę wystraszył, bo tam po hebrajsku jest napisane, że anioł go kopnął. Czujecie takiego anioła? Jesteście na modlitwie, a tu anioł przychodzi, nie? Butelka wody, suchy chleb, skopa. I napisane powiedział do Eliasza, zjedz to, wypij to, wstawaj, idziemy. Niezła terapia, nie? To jest takie po naszemu, wstawaj, wstawaj, nie udawaj, nie? Ile będziesz jeszcze leżał? Co zrobił Eliasz? Eliasz to jest po prostu wypisz, maluj Adam Szustak. Napisane, zjadł ten chleb, wypił tę wodę i położył się z powrotem. Kocham gościa. Nie? Ten fragment Biblii to jest opis każdego mojego poranka. Co zrobił anioł? Anioł był wytrwały. Postawił mu drugi dzban wody, położył mu drugi bochen chleba, jak mówi Pismo Święte, trącił go po raz drugi, czyli kopnął go jeszcze raz. Mówi, jedz to, wypij to, wstawaj, idziemy. Eliasz się musiał zorientować, że ten anioł nie odpuści. Zjadł to, wypił tę wodę, wstał. Napisane, że mocą tego pokarmu i tego napoju szedł 40 dni i 40 nocy przez tą pustynię Berszewy. I po 40 dniach, nie wiem, czy wiecie, w Biblii 40 to jest taki obraz całkowitej przemiany. Jak coś trwało 40, znaczy, że przeszło z jednego stanu w drugi. Jak mamy potop, nie? 40 dni potopu, świat z grzesznego przeszedł do nowego. Jak mamy 40 lat na pustyni Izraela, przechodzą z niewoli do wolności. Mamy Pana Jezusa 40 dni na pustyni, tak? Kiedy siedzi, przechodzi od niebycia w misji do bycia w misji. 40 jest zawsze symbolem totalnej przemiany. Czyli Eliasz naprawdę próbuje przemienić, ożywić swoje życie. I po 40 dniach, mocą tego pokarmu, tego napoju, dochodzi do Bożej Góry Choreb. W tej Bożej Górze Choreb znalazł jaskinię i zrobił to, co Adam Szustak, czyli się położył. Jest genialne. On naprawdę się starał. Pani, to jest opis życia wielu z nas, gdzie my padamy, podnosimy się, potem naprawdę się tak bardzo stara. Mówił, dobra, po prostu już wezmę się gleba. Leży w tej jaskini. Ma dokładnie taką samą modlitwę, jak miał pod tym krzewem. Mówi do Boga, ja stąd nie wstanę. Jestem najgorszy ze swoich przodków, jeśli niczego nie nadaje, zabij mnie, nie wyjdę z tej jaskini już. I tam do tej jaskini przychodzi do niego Pan Bóg, już nie anioł. Pan Bóg pewnie stwierdził, terapii nie działają, muszę iść sam. Nie? Stanął przed nim Pan Bóg, że on go nie widzi, ale słyszy głos. I Pan Bóg tak pięknie pyta, pyta go, Eliaszu, co ty tutaj robisz? Najpiękniejsze chyba pytanie świata. Staje przed tobą człowiek i mówi, co się dzieje? Powiedz mi, co się w tobie dzieje? I Eliasz tam jedzie. ja jestem najgorszy ze wszystkich, ja się do niczego nie nadaję, ja nie jestem twoim prorokiem i tak dalej. Wtedy Pan Bóg, który oczywiście jest geniuszem, to wiadomo, mówi do niego, nie to, że go pociesza, tylko mówi, słuchaj, chciałbyś mnie zobaczyć? Chciałbyś mnie zobaczyć? Mnie, Boga. Jak mówi Pismo Święte, nikt nigdy Boga nie widział. Nikt nigdy Boga nie widział. Eliasz, jak usłyszał, że może go zobaczyć, mówi, no pewnie. No to słuchaj, będę przechodził przed jaskinią. Jak usłyszysz, że przechodzę, to wyjdź. No i się spotkamy. Zobaczcie, Pan Bóg jest przebiegły. Nie objawia mu się w tej jaskini, tylko go zmusza, żeby wyszedł, nie? Mógł mu się tam pokazać. Nie, mówi, słuchaj, ja będę tam przechodził, tylko wyjdź, zapraszam. Ale musisz dupsko ruszyć, przepraszam za wyrażenie. Nie będziesz tu w tej dziurze siedział. I tam jest ta słynna scena z Biblii, nie? Pewnie może pamiętacie. Przed jaskinią przechodziły trzęsienia ziemi. Wiedział Eliasz, że to nie jest Bóg. Przechodziły jakieś ulewy, grady, no działo się, nie? Były zjawiska. Eliasz wiedział, że to nie jest Bóg. I w końcu, jak mówi nasze polskie tłumaczenie, a tłumacz ewidentnie był poetą, nastał szmer łagodnego powiewu. Tak tłumaczy nasze polskie tłumaczenie. Pewnie kojarzycie, jest taka piosenka, którą często śpiewają na różnych spotkaniach, nie? W lekkim powiewie przychodzisz do mnie. To się właśnie wzięło z tego fragmentu. Ten lekki powiew, czyli szmer łagodnego powiewu. Skąd to tłumacz wziął, nikt tego nie wie. Tam, kochani, dosłownie jest napisane, tak chropawo oczywiście, że nastał głos ciszy niedotykalnej. Czyli była taka cisza, która mówiła, to jest bez sensu. Albo jest cisza, albo coś mówi, nie? A to była taka cisza, że była cisza, czyli nie było żadnych słów, ale ta cisza mówiła i ona była niedotykalna. Czyli w żaden sposób Eliasz nie mógł tego uchwycić. O co to chodzi w ogóle? Ale kiedy, tak mówi Księga Królewska, usłyszał głos ciszy niedotykalnej, wyparował przez tę jaskinię i spotkał Boga. Księga Seracydesa, jak będzie potem komentować ten fragment, to napisze, tego dnia powstał prorok jak ogień. Tak się chłop zapalił, że nie umarł. Tym ogniem do nieba wszedł. Jak pamiętacie, Eliasz nie umarł, tylko jak mówi Pismo Święte, został w niebo wzięty, bo jakiś rydwan ognisty, to jest oczywiście tego symbol. Chodzi o to, że ten ogień, który się w nim zapalił, po prostu zaprowadził go prosto do nieba. Więc zobaczcie, co się stało. Eliasz tam w tej jaskini nie doznał uzdrowienia, jakiegoś oczyszczenia, jakiejś łaski nie dostał. Nie, on dostał tylko jedno. Spotkał się z Bogiem. Spotkał się z Bogiem twarzą w twarz. Kochani, to spotkanie zrobiliśmy właśnie w takim temacie. Jesteśmy wszyscy nienasyceni. Mamy mnóstwo tych kruków, tej soli, tego wszystkiego. I prawdopodobnie tematem w głowach większości z was tutaj, jeżeli przyjechaliście po jakiś ratunek, po jakąś pomoc, po Bożą łaskę, to pewnie przyjechaliście właśnie po to, Boże, weź mi w końcu, zabierz te grudy soli, weź mi to błoto wyczyść, weź mi, Boże, spraw, żeby nie było tego, mam nadzieję, że doznam jakiejś łaski na tym spotkaniu i może wreszcie się coś zacznie nowego. Kochani, nie ma nic złego w tym. Żebyście, Boże, Boże, nie myśleli, że jest coś złego w tym, że macie takie pragnienia. Uwaga! Nie! Nie będziemy o to prosić. Będziemy prosić, żebyśmy Jego spotkali. Nie czegoś od Niego, tylko Jego. Żebyśmy mogli stanąć, chociaż tu będzie pewnie za momencik bardzo głośno, bo będzie wielbienie i tak dalej, w głosie ciszy niedotykalnej, gdzie się staje przed Nim i od tego człowiek cały po prostu jara się. I nie chodzi wtedy o to, że zginęła sól, że błoto poszło, że nie ma żadnych problemów, że nie ma żadnych trudności. Nie. Eliasz pewnie mnóstwo rzeczy do końca życia miał. Mnie bardzo ujmuje święty Paweł, który mówi, że do końca życia jakiś oścień go nieustannie kuł. On mówi, szatan mnie policzkuje. Tylko nikt nie wie, o co chodzi. Nikt nie wie, o czym mówił Paweł. Albo Paweł miał jakiś grzech, to za nim się ciągnął do końca życia. Oczywiście większość komentarzy mówi, pewnie coś nieczystego, nie? Coś miał, co jak mówi, szatan mnie ciągle po gębie po prostu wali. I mówi, do końca życia jakiś oścień ciągle mi się wbija. Ale co mu Bóg mówi? Paweł, wystarczy ci mojej łaski. Nie musi być wszystko doskonale. Wystarczy ci łaska, którą ci dam, czyli ja. I mówi, ksiądz święty Paweł, zostałem wciągnięty, już nie pamiętam, do piątego czy do któregoś nieba. Siódmego, jeszcze lepiej. A siódme piętro został wciągnięty za życia. Czyli spotykał się z Bogiem, to zwróci tylko obraz. Kochani, chcemy to dzisiaj na momencik, jak skończymy gadać. Oczywiście zaraz będzie jeszcze długa część wodza. Ale jak skończymy, kiedy wam opowie o swoim angielskim i tak dalej, i tak dalej. Ja tę historię już słyszałem jakieś 40 razy, tak jak wy wszystkie moje, spokojnie. Kochani, jak tylko skończymy gadać, chcemy to naprawdę prosić o Boga. I jasne, że z Bogiem przychodzą różne dary. Jasne, że Pan Bóg, jak tylko chce, to może nas obdarzyć po prostu całą masą różnych darów. I broń Boże, żeby ktoś mu zamykał drogę na to. Broń Boże, żeby ktoś mówił, nie, nie chcę. Ale uwaga, nam tu chodzi o Niego. O Niego samego. Jeżeli jesteś nienasycony, nienasycona, a mam nadzieję, że jesteście, że po to tu się zjawiliście, nasyci was tylko jedno. Tylko On. Chociażby wam się całe życie naprawiło. Chociażbyście nie mieli żadnych grzechów, problemów, trudności, smutków, nieszczęść, chorób, katastrof, whatever, tam cokolwiek innego. Mielibyście tylko pasma po prostu sukcesów i szczęścia. Ale nie będziecie mieć Niego, bo nie macie nic. Bo nie mamy nic. Bo On jest jedynym skarbem. I to właśnie wiedziała mała Tereska. Dawaj. Bo ja w odróżnieniu od niego jestem człowiekiem bardzo pokornym, nie tak jak on. On jest, wiecie, tym takim tam megalomanem od tych wielkich. Ja Tereskę zawsze kochałem. Zawsze miałem obrazek w celi. Naprawdę. Dlatego mam tak piękną duchowość. Dawaj, Wodzuniu. Oto mały youtuber Adam Szostak. Tyci. Jedziesz. Ja to jeszcze słyszę, że to jest jeszcze gorsze i trudniejsze. Wiecie, nie wiem, czy wiecie, co to jest noc ciemna. To jest połączenie depresji z totalnym bezsensem. I pisze o tym Jan od Krzyża, odwołując się właśnie do Eliasza. On miał depresję, ale to miał więcej niż depresję. Miał noc ciemną. To jest taki stan, że naprawdę nic nie ma sensu. To nawet to nie o to chodzi, że nie możesz wstać. To nie jest stan tylko emocjonalny. To jest stan duchowny. To jest stan fizyczny. To jest stan wszystkiego, kim ty jesteś. Wszystko, w czym pokładałeś, pokładałaś nadzieję, właśnie jest przeciw tobie. Wszystko to, co wydawało ci się cokolwiek warte, jest absolutnie bez sensu. Po co Bóg robi to? Po co to dopuszcza? I możemy tak myśleć, o, to jest tylko dla wybranych, dla tych takich wielkich, świętych. Nie, to jest droga każdego człowieka. Dlaczego? Bo my tacy jesteśmy. Właśnie to nasze fałszywe przeświadczenie, że Bogu chodzi o to, żebyśmy byli super, to jest kłamstwo. To jest największe kłamstwo świata. Bogu chodzi o to, żeby każdy z nas, każda z nas, żebyśmy byli sobą. Żebyśmy byli ludźmi. Nie mamy być aniołami, nie mamy być Panem Bogiem. Mamy być ludźmi. Mamy być grzesznikami. Z naszymi słabościami, z naszymi mocami. Ale nawet to, co nam się wydaje mocne, On chce, żebyśmy doświadczyli, że też jest słabe. I można by powiedzieć, no ale po co nam to robi? No i odpowiedź jest taka, jaką dał Adam, żebyśmy wreszcie Jego samego spotkali. Bo ja wszystkim, kim jestem, umiem Go przesłonić. I On musi zmienić nie tylko moje myślenie, ale zmienić jakby wszystko we mnie. To się tak pięknie nazywa w Kościele Wschodnim przebóstwienie. Ale On właśnie chce być w tak mocnej, tak bliskiej komunii ze mną, że On chce to moje, to kim ja jestem, przemienić. Ale nie może tego zrobić, dopóki ja to kurczowo trzymam, a zawsze kurczowo trzymam. Jesteśmy zaproszeni do tego doświadczenia. Mistrzowie duchowi mówią, jeżeli to na ciebie przyjdzie, nie martw się, bo i tak nic z tym nie możesz zrobić. Jedyne, co możesz zrobić, przeczekać. Jesteś przy tym potoku, pij wodę, jedz chleb, to, co ci przyniosą. Poprzestań na tym małym, a ja w pewnym momencie, kiedy już przyjdzie na to czas, przyjdę. I wtedy doświadczysz tej zmiany. W kontekście Eliasza jest to dość widowiskowe. Adam lubi widowiskowe. Nie? Czyli, że tam spadł ogień z nieba, że spalił te kamienie, tą żertwę, to błoto, wszystko, prawda? A potem taka odmiana i właśnie ten powiew. Zdarza się też tak, ale popatrzmy na Maryję. Jak Adam mówi o tym, że zrodził się prorok jak ogień, to dokładnie w tym momencie, kiedy Maryja przyjmuje anioła i on jej mówi, będziesz matką Mesjasza. I ona mówi, amen. Niech tak się stanie. Niech mi się stanie według słowa Twego. Wtedy ona staje się prorokiem jak ogień. Jeden z moich braci mówi, że dostaje ogień w nogi. Przyjmuje takiego małego Pana Jezusa. Takiego ma pod sercem. Mniejszego niż my w komunii przyjmujemy. A dostaje taki ogień w nogi, że biegnie ponad 100 kilometrów do cioci Eli. Mówi tylko jedno słowo powitania, szalom, a już tańczy Jan w brzuchu. Już, tak jak było zapowiedziane, że w łonie matki zostanie napełniony Duchem Świętym, przez jedno słowo Maryi. To jest Maryja, prorok jak ogień. Starsza ciocia, która była zahukana, jest napisane, że przez 5 miesięcy ukrywała się, nagle trze się na całą tą wiochę, prawda? Prawda? Skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Prawda? Oto, jak tylko usłyszałam głos swojego pozdrowienia w moich uszach, poruszyło się dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś ty, która uwierzyłaś, że spełnią się słowa powiedziane od Pana. A wioska mówi, kto to? Nikogo takiego nie znamy tu. Ona nigdy tak nie robiła. I nie chodzi mi tylko o te ekspresje, ale o fakty, co tam się dzieje wewnątrz. Właśnie, że tam się rodzi prorok jak ogień. To mnie, przyznam, zachwyciło. Przez wiele lat myślałem, że Magnifikat, czyli ten hymn, który wyśpiewała Maryja, no to jest uwielbienie, bo ona jest mistrzynią uwielbienia. I jak mnie to ucieszyło, że któryś ojciec Kościoła mówi, to jest wielbienie, ale to nade wszystko jest proroctwo. Patrzyliście kiedyś na Magnifikat jak na hymn proroczy? Ona ogłasza ogień w tym świecie. Przychodzi ten, na którego wszyscy czekali. Już we mnie jest, pod moim sercem, ale przeze mnie przyjdzie do wszystkich was. Przyjmiecie go? Tego, który jest taki maleńki, tego, który jest taki prosty. Pozwólcie jeszcze jedno dopowiem. I to już dla mnie domyka ten temat, a tak naprawdę otwiera. Wołali Izraelici przez setki, tysiące lat o to, by przyszedł Mesjasz, czyli żeby się objawił Bóg pośród ludu. My, Dominikanie, jak kończy się Adwent, śpiewamy antyfony, między innymi właśnie o mądrości, a propos zakonu mądrościowego Dominikanie. I śpiewasz o mądrości, przyjdź i wyjaśnij nam wszystko. I jaka jest odpowiedź Boga? Rodzi się niemowlę, jak sama nazwa wskazuje, czyli takie stworzonko, co nie mówi nam. I to jest mądrość. Rozumiecie? Bóg jako odpowiedź na to, żebyśmy zrozumieli, o co chodzi w tym świecie, o co chodzi Bogu, o co chodzi mnie, Tobie, daje dzieciątko, a w innym miejscu daje Jezusa ukrzyżowanego, który już jest przybity do drzewa i nic nie może zrobić. Nie wiem, czy nie przedobrzyłem. Jak patrzę w oczach, czy wy mnie rozumiecie? Dla mnie to jest zachwycające, bo to mi mówi, możesz być taki, taka jaka jesteś. Ja mogę być taki, jaki jestem i Bóg sobie z tym poradzi. Nie spinajcie się, nie kombinujcie, nie wymyślajcie, po prostu pragnijcie Go przyjąć. Jeżeli doświadczacie